Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy.
Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Farbowania Życia. Jak zwykle na początku bardzo Was proszę o to, abyście subskrybowali nasz kanał Sekielski Brothers Studio na YouTubie, abyście komentowali odcinki Farbowania Życia i nie tylko Farbowania Życia, żebyście klikali opcję podziękuj pod każdym odcinkiem i abyście wspierali nas na portalu Patronite. A dla patronów mam bardzo dobrą informację i ci, którzy jeszcze nie są naszymi patronami, no to proponuję, żebyście dołączyli do grona, bo między innymi dla patronów mamy do rozlosowania zawsze książki i na przykład dziś mamy do rozlosowania też książkę Jak żyć z lękiem. W Polsce mało się mówi o lęku. 20-30% z nas doświadcza zaburzeń lękowych potocznie zwanych nerwicą. Psychoterapeuta i lekarz Marcin Matych, znany jako doktor Nerwica, od lat pracuje z chorymi na nerwicę. W tej książce zaprasza do gry o trochę lepsze życie. Autor dziś gościem Farbowania Życia. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Jak słyszę gra o trochę lepsze życie, to już czuję taką rywalizację, że coś można grać i coś można wygrać. I można wygrać trochę lepsze życie, bo powiem Ci, że jak popatrzyłam sobie dzisiaj rano na okładkę i na tytuł i zobaczyłam ten napis, ten tytuł Jak żyć z lękiem, to pomyślałam, że to jest fair i to jest uczciwe, bo Ty nie mówisz jak żyć bez lęku albo jak się go pozbyć, prawda?
To jest w ogóle niemożliwe też.
Po prostu z tym lękiem da się oswoić i dobrze z nim funkcjonować. Nie da się z nim wygrać do końca, nie?
To znaczy wygrać w tym sensie można, że tak nauczyć się z nim żyć, żeby wygrywać każdego dnia. Bo no, lęk jest naturalnym też stanem i kwestia jest tylko natężenia, czy jego poziom i zarządzanie nim, umiejętność zarządzania nim umożliwia satysfakcjonujące życie, czy staje się cierpieniem, czy prowadzi do cierpienia.
Ale jest w nas chyba taka głęboka pokusa, żeby żyć w ogóle bez lęku.
No to by było, myślę, przerażające, bo wtedy nie używalibyśmy windy, tylko skakali z balkonu, bo szybciej.
No, szybciej, ale tak racjonalnie to chyba konsekwencje można szybko zobaczyć.
No tak, ale wtedy bez lęku byśmy ich nie przewidzieli.
No tak, takiego zdrowego, ewolucyjnego lęku.
Tak. Natomiast to jest ten sam lęk, tylko nasilony.
Dlaczego on się nasila?
Dlaczego się nasila? Wrażliwość, znaczy powiedzmy jakaś baza genetyczna plus większość, no tak się uważa, że 70% programowanie, czyli wychowanie, czyli przekazy rodzinne, społeczne, sytuacje stresujące, cały szereg czynników, które sumują się na to, żeby osoba miała podwyższoną reakcję przestrachu, żeby reagowała w sposób nadmiarowy lękiem na sytuacje, które są na przykład no, niezagrażające, albo nawet szła dalej, czyli ten umysł, który ewolucyjnie próbował nas chronić przed zagrożeniami, rozkręca się na tyle, że zaczyna być twórcą, reżyserem, filmowcem i zaczyna, a przede wszystkim zaczyna pisać scenariusze różnych wydarzeń. I tu jest też bardzo cienka granica, no bo powiedzmy jest coś takiego jak zdrowe przewidywanie, kiedy my mówimy sobie, że nie znamy przyszłości, ale możemy sobie coś tam spróbować wyobrazić, tak? No, że raczej właśnie jak skoczę z balkonu zamiast użyć windy, to raczej będzie źle. No, a jeżeli jest to pierwsze piętro, to powiedzmy będzie trochę lepiej, jeżeli dziesiąte, to będzie trochę gorzej, tak? Czyli tu jest jakby takie to w równowadze, tak? Że jednak z tej windy warto skorzystać, ten lęk jest racjonalny, powiedzmy. A jeżeli natomiast właśnie dochodzi do takiego zaburzenia, to ten umysł zaczyna takie pisać zupełnie nieprawdziwe scenariusze, w dodatku tylko czarne. dlatego, że no, bardziej się opłacało w ogóle kiedyś przewidywać, jak byliśmy jeszcze tam powiedzmy w dżungli, czy gdzieś tam, prawda, czy na sawanie, czy nie wiem gdzie, to bardziej się opłacało przewidywać negatywne scenariusze, więc jesteśmy mistrzami negatywnego scenariusza.
No. Przyznam ci, że to porównanie, którego użyłeś, ta sytuacja i w ogóle to zdanie z tą z windą i ze skakaniem z 10, no zatkało mnie, nie? W sensie w ogóle nie miałam żadnej ani mądrej, ani głupiej. W ogóle nie miałam riposty, więc to jest takie bardzo hardkorowe porównanie, ale tak sobie myślę o sytuacji, w której ciężko jest, ja jako osoba, która leczy się na zaburzenia lękowe, na ten lęk uogólniony też, który doprowadził do depresji, albo odwrotnie, to też tak może być. Myślę o tym, gdzie jest taka granica, że myślimy o przyszłości z jakimś lękiem, który jest racjonalny, bo rozważamy, że to od nas nie zależy, to od nas nie zależy, żeby za bardzo może nie marzyć, żeby potem się nie rozczarować. Gdzie jest taka zdrowa racjonalność i ocena sytuacji, a gdzie już jest to przerażenie? Nie? Czy to też jest takie bardzo indywidualne w nas? Jak to wygląda z twojej praktyki?
To jest indywidualne, natomiast gdybym miał to ubrać w jakąś ogólną regułę, to bym powiedział, że zaburzenie zaczyna się tam, gdzie nie ma możliwości wyjścia ze strefy komfortu. To znaczy cierpienie i przestrach jest tak duży, że już zamyka w oddawaniu sprawczości losowi. Uważam, że dwa takie kryteria bym wprowadził. Sprawczość i cierpienie. Czyli jeżeli ktoś oddaje sprawczość i mówi, nie wyjdę ze strefy komfortu, będę trwał w tym stabilnie, ale przewidywalnie i cierpi z tego powodu, to znaczy, że już to jest zaburzenie. A jeżeli to jest jednak, jest ta zdolność, ta potencjalność, że na przykład jest niekomfortowo, no to jest trudne, ale jednak wychodzę, to jeszcze jest jakby, jeszcze jest dobre, jeszcze jest zdrowe.
Jeszcze jest zdrowe, ale może być uciążliwe, bo takie powiedziałeś właśnie o wychodzeniu ze strefy komfortu i to jest takie bardzo częste, ale jakbym miała taki przykład podać właśnie strefy komfortu u osób, które mierzą się z zaburzeniami lękowymi, które znam, o których czytam, to bardzo często jest to na przykład wyjście z własnego domu. Więc kiedy jeszcze wychodzimy, jakby nie bardzo, ale jest jakiś cel, ale jesteśmy w stanie wyjść, to jest to po prostu mały dyskomfort, nie? Ale może dojść do sytuacji, w której po prostu nie jesteśmy w stanie.
Może inaczej to powiem, że zaburzenie zaczyna się wtedy, kiedy ktoś cierpi i wie, że zmniejszenie cierpienia musi się łączyć z wyjściem ze strefy komfortu, a już nie jest w stanie tego zrobić, tak? To bym powiedział, że to już zaburzenie jest. Natomiast oczywiście to nie jest zero-jedynkowe, no bo mówimy zdrowie, poczucie dobrostanu w warstwie psychicznej, fizycznej i społecznej. I tak naprawdę człowiek, który funkcjonuje w tych trzech sferach, strefach, tak, dobrze, to może powiedzieć, że ma satysfakcję, tak? Bo też szczęście to jest jeszcze inna kwestia. Natomiast jeśli któryś z tych obszarów dochodzi do załamania na skutek lęku, no to już mówimy o zaburzeniu.
Jak z twojej wieloletniej, 20-letniej już praktyki psychoterapeuty zajmującego się badaniem, leczeniem?
To znaczy psychoterapeutyczne, trochę krótsze praktyki, ale powiedzmy medycyną psychosomatyczną prawie 20 lat.
Tak. Z lękiem 20 lat już pracujesz. To są kwestie czasem indywidualne, ale co jest takiego właśnie łączącego? Co ci pozwoliło to wszystko tak połączyć, usystematyzować, że byłeś w stanie napisać o tym książkę, nie? Że jest jakieś 1, 2, 3, A, B, C, wejście, moment tego kryzysu, wychodzenie, próba łagodzenia. Jak to wygląda? Że to udało ci się, wiesz, zebrać to w książkę?
To jest studiowanie bardzo różnych nurtów terapii. Do tego dołożony nurt eriksonowski, który jest metaforyczny, plus zainteresowania związane z szeroko pojętymi sztukami pięknymi, które jakby mam w sobie taką kreatywność i gdzieś twórcę, który umie czy czuje taką potrzebę, żeby tworzyć pewne pewien przekaz, jakiś... Znaczy to bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo trudne pytanie, bo to jest wiele lat, ta książka powstawała wiele lat w mojej głowie. To są, ja powiem szczerze, że bardzo długo się przymierzałem do napisania poradnika. Powstawały różne wersje tego poradnika. Pierwsze były bardzo takie naukowe, potem były troszkę takie złagodzone. Potem... Natomiast dopiero gdzieś w pewnym momencie gdzieś mi się to pokazało. Myślę, że to proces nieświadomy jednak w dużej mierze. Połączyło mi się cała wiedza, doświadczenie i jakaś taka zdolność kreowania czegoś. Że gdzieś to zobaczyłem tę grę, tak? Zobaczyłem ten sposób, tak? Że ubrałem w sumie wiedzę, która jest ogólnie dostępna bo to jest sytuacja, w której jakby najważniejsza w tej książce jest forma. Treść też oczywiście, z tym, że treść jest sprawdzona, treść od pokoleń, treść wynika z różnych szkół terapeutycznych, jest doświadczeń, z nauki.
Muszą to być fakty, no bo tak?
Oczywiście, to są wszystko fakty, to są interwencje, które działają, natomiast to, z czego jestem bardzo zadowolony, to, że udało mi się to ubrać w lekką formę, metafory, formę gry, którą zawsze możemy wygrać, bo to też jest fajne, że to jest gra, w której się nie przegrywa. To znaczy, jeżeli tylko się w nią zagra, i się zrobi chociaż jeden cykl zmiany, to się coś wygra. I te małe wygrane się sumują w większą wygraną, tak? Więc powiem szczerze, że to jest pytanie, które mi sprawiło bardzo dużo trudności. Bo to jest tak skomplikowany proces, że nie umiem na to pytanie odpowiedzieć.
Wiesz, jaka ta najpopularniejsza odpowiedź psychologów, to zależy. Bo to jest tak naprawdę, to jest strasznie trudne odpowiedzieć na coś takiego, bo to naprawdę wszystko od wszystkiego zależy. Nie?
Tak,
to zależy,
bo jaka mógłbym powiedzieć, że tą książkę pisałem 47 lat życia.
No tak, no mniej więcej to taka suma doświadczeń. Tę grę praktykujesz, bo to tak brzmi, jakby twoi pacjenci byli królikami doświadczalnymi, nie? Ale nauczyłeś swoich pacjentów grać w tę grę, prawda?
Pod różną postacią, tak? Dlatego, że to jest w ogóle oparta na teorii dialogowego ja, czyli że mamy różne części w sobie, że ja nie jest jednorodne i oczywiście to jest łatwo się przekonać na zakupach, kupić, nie kupić, tak? No przecież to jest najlepsze dialogowe ja, najlepszy przykład. I tych stanów tego ja może być kilka i tam jest i zdrowa część, i część racjonalna, i część krytyczna. Tak jest bardzo, bardzo różne są te postacie. One powstają właśnie na skutek programowania przez na przykład rodziców, przez społeczeństwo, tak? Czyli my w głowie mamy cały chór postaci. No i te postacie ja tutaj sobie jakoś wyodrębniłem, tak powiedzmy, no, tworząc jakąś siatkę, która ułatwia stworzenie też sobie własnej gry oczywiście, bo po przeczytaniu tej książki ktoś może grać dosłownie tak, a może grać troszkę inaczej, prawda? Chodzi o to, żeby grał.
Tak, jakby ktoś usłyszał, trzeba sobie wyobrazić kapitankę, robotnika i mnicha, to w ogóle o czym ten facet taki z siwą brodą do mnie mówi?
Tak, no, terapeuta, no to może być trochę szurnięty, tak. Nie?
Ale co on do mnie mówi? Jaką kapitankę, jakiego robotnika, jakiego mnicha? Ale to są jakby trzy potrzebne postaci odzwierciedlające to, co się dzieje w środku.
Tak, no one symbolizują, myślę, że możemy to powiedzieć, że kapitanka, akurat takie mi postacie przyszły do głowy, to mogą być zupełnie dowolne, natomiast kapitanka jest to część wolna od lęku, która zawsze w nas istnieje, to znaczy ta taka, powiedzmy, nie tyle wolna od lęku, co odważająca się może, która zawsze jest w stanie zrobić krok, bo nawet ten, kto pozornie nie robi kroku, to jednak żyje. Więc jakoś musi na przykład zjeść, musi się położyć spać, tak? No jednak. I kwestia jest, jak ta duża część jest, tak, że trzeba ją jakby wzmacniać. I jest ten symboliczny mnich, który stanowi trochę takiego wewnętrznego obserwatora umysłu, który pozwala zarządzać myślami. I jest robotnik, który odzwierciedla ciało i jego pierwotne potrzeby. Czyli wszystkie czucie ciała, spełnianie potrzeb ciała, tak? Uczenie się reakcji swoich z ciała. I te trzy postacie tworzą taki team, który pozwala zarządzać w ogóle nie tylko, bo co jest, ja się zorientowałem po napisaniu tej książki, to w ogóle jest książka oczywiście dla lękowców, ale to jest w ogóle książka dla wszystkich, bo to jest po prostu książka o rozwoju osobistym. Bo jeżeli z tego wyjmiemy słowo lęk,
tak
no to jest książka.
To kapitanka, robotniki mniej cały czas są. W każdym,
to są, nie? I jakby na co dzień do każdego zadania możemy podchodzić w ten sposób. Tak? I teraz no, umiejętność jakby zobaczenia tych postaci w sobie i uwolnienia ich potencjału, no, daje naprawdę zaskakujące efekty.
Co musi, tak myślę sobie, co musi się stać, żeby móc dostrzec te postaci w sobie, albo w ogóle, żeby być w stanie jakoś ocenić tę sytuację, bo wydaje mi się, że w takim mocnym epizodzie, w takim silnym epizodzie, to trochę nie ma miejsca ani w ogóle siły i szansy na to, żeby tam jakkolwiek letnia, chłodna analiza nastąpiła, nie? To jest wszystko wtedy gorące, rozżarzone i wszystko boli.
Dokładnie, i też zresztą jest taki rozdział w tej książce o tym, że w dużym kryzysie trzeba sięgnąć po pomoc, na przykład psychiatryczną. I to trzeba sobie powiedzieć otwarcie, dlatego że jeżeli ktoś ma napady lęku, które uniemożliwiają w ogóle racjonalną ocenę czegokolwiek i zrobienie jakiegokolwiek ruchu, to trzeba je najpierw przerwać.
Bo one nie miną. W sensie to nie jest tak, że to...
No, na to pytanie nigdy nie możemy odpowiedzieć, ale no jeżeli... No bo ja zawsze staram się to odnieść do innych zaburzeń, do innych chorób. Tak? Jeżeli ktoś ma absolutny, potworny ból kręgosłupa. Z różnych powodów, bo ma przepuklinę na przykład. I teraz przychodzi do niego rehabilitant i mówi, wiesz, odkryjemy teraz ciało, będziemy robić taką fizjoterapię właśnie, że ty pomachaj ręką w tą stronę. No ale panie, ja się nie mogę ruszyć, tak? Ja nie mogę się położyć, żeby mi prześwietlenie zrobili, a pan mi tutaj proponujesz gimnastykę, tak? No to aha, no to te, no może dobra, no to jednak może najpierw środek przeciwbólowy, może najpierw jednak prześwietlenie kręgosłupa, może najpierw ustalenie, co trzeba dalej zrobić, tak? I no wszystko w swoim czasie, a potem rehabilitacja na odpowiednim etapie, tak? Czyli przywrócenie funkcji mięśni, tak? Które trzymają i tak dalej. I tak
nie
dalej.
Masz takiego wrażenia, że jakoś o ciało przy takich chorobach to potrafimy zadbać i wiemy do kogo iść i wiemy, że na przykład trzeba już iść, a trochę gorzej, może więcej wstydu jest z głową. Nie?
No właśnie, ja tego nie rozumiem, bo dla mnie to są oczywiste rzeczy. Natomiast to oczywiście wynika z tego podziału na psychikę, ciało sztucznego. Przecież trzeba to sobie otwarcie powiedzieć, że w lęku jest zapalenie też i w depresji, prawda, jest układ immunologiczny, też dysfunkcja układu immunologicznego, że hormonalny układ. No, to są oczywiste rzeczy, że to jest jedno i to samo. I skąd jest, ja no właśnie nie wiem, czy skąd jest ten strach, bo to jest lękowe przecież też. Przed innością, czy przed znalezieniem, bo każdy z nas ma momenty gorsze. I każdemu zdarzył się taki moment, że na przykład, no nie wiem, przestraszył się, że może źle funkcjonować psychicznie, czy mieć depresję, tak? Bo to też wiele osób na przykład nie ma depresji, czy lęku, a się przestrasza. Na przykład. I czy to jest ten lęk, że jak ja zacznę w tym grzebać, to mnie to spotka, albo to tam znajdę coś. Ja się nad tym zastanawiam, bo tutaj nie ma... No, oczywiście wiadomo, że ludzie chorzy psychicznie byli w kajdanach kiedyś, tak? I myślę, że to się ciągnie jednak, ten mit szpitala psychiatrycznego, gdzie tam po prostu, no wiadomo, biją, w łańcuchach trzymają i tak dalej. Ale też myślę, że ponieważ jednym z objawów lęku jest lęk przed zwariowaniem, to jest jeden z objawów lęku, to może też tak być, że osoby, które ulegają tym zaburzeniom, na siłę udają normalnych, żeby się ochronić przed tym lękiem, przed zwariowaniem. No więc zakładają maski. Jak zakładają maski, że są zajebiście silni, prawda, nie wiem, zaradni, czy cyniczni, czy dowcipni.
To się da do pewnego momentu, nie?
No, do pewnego momentu, oczywiście. No to z drugiej strony dają taki przekaz, że nic mi nie jest. Tak. A potem nagle toną, tak? No to może otoczenie się też pyta, no to jak to jest? No do tej pory było wszystko super, a teraz mówisz, że co, żyć nie potrafisz?
No może to też jest tak, niektórzy mają takie podejście w ogóle, no, ja nie chodzę do lekarzy, bo zawsze coś znajdą, nie? Że no tak, tak strach trochę też na profilaktyczne badania iść, bo zawsze lekarz coś znajdzie, no, to jak pójdę to do właśnie albo do terapeuty, albo do psychiatry, to
albo z dzieckiem coś wygrzebie, do terapeuty czy psychologa, no to jeszcze coś znajdzie, a się spyta o rodzinę, a może
a tam jest
wyjdzie,
po prostu gruz sekretów zakopany głęboko w piwnicy zamiast węgla i nieprzerobiony, nieprzegadany, no bo się nie gadało kiedyś. Nie?
No i jeszcze cała grupa osób z psychosomatycznymi zaburzeniami, czyli popularnymi somatami, prawda, którzy pielgrzymują po poradniach, lekarzach, diagnostykach, tak? I na studiach lekarskich ja miałem przez 6 lat wydziału lekarskiego miałem 2 tygodnie zajęć z psychologii lekarskiej, które były i tak prowadzone, że ziewaliśmy, szczerze mówiąc, tak? Więc żaden lekarz nie powie w końcu, czy to już się zdarza na szczęście, tak? Ale rzadko się zdarza, że lekarz powie, proszę pani, proszę pana, to jest temat dla psychoterapeuty, psychiatry, psychologa, nie? Tylko odsyła, no, żeby mieć spokój na kolejne badanie, na kolejne badanie, na kolejne badanie i tak dalej.
Ale kilka osób, które były gośćmi farbowania, opowiadały mi, że w sytuacji, gdy znalazły się na SOR-ze z atakiem paniki, no bo dzwoniły po karetkę, albo jechały na SOR, bo myślały, że umierają, zostały jednak odesłane, wiesz?
To fantastycznie. Ja też słyszę o tym, że jest coraz więcej takich przypadków, że są fantastyczne młode pokolenie lekarzy, które ogarnia.
No, który mówi, że no jakby to jest atak paniki.
I chwała im za to. I chwała im za to, że swoim autorytetem to potwierdzają i mówią, co zrobić.
To jak się gra w tę grę?
Jest cykl zmiany, który polega na pewnych sekwencji, pewnych zachowań. Jest, oczywiście musi być, no, warunkiem, żeby grać w tą grę, niestety jest odważanie się. Czyli no, osoby, które liczą na to, że w książce jest jakiś cudowny sposób, że nie wiem, odmówią, powiedzą afirmację albo nie wiem, coś tam zrobią, no nie, no to odradzam zakup, szkoda pieniędzy.
Z lękiem się trzeba mierzyć i
tak,
to jest taka
tak, tylko trzeba się mierzyć odpowiednio. I teraz właśnie tutaj cała książka jest skupiona na tym, żeby mierzyć się we właściwy sposób i z odpowiednim natężeniem. I wtedy to działa. Bo nie można się mierzyć za bardzo, bo się przepalimy. Nie można się mierzyć za mało, bo nie będzie postępu. I teraz ten cykl zmiany właśnie, który tu jest dokładnie opisany, wyjście ze strefy komfortu, odpoczynek, też analiza jest bardzo ważna, tak? No, daje takie narzędzie, żeby to robić w odpowiedni sposób i wtedy to działa. I powtarzane po sobie te cykle tej gry, tak, dają możliwość zwiększania swojej strefy komfortu, czyli takiej, ja to nazwałem mapą relacyjno-przestrzenną, żeby rozszerzać swoje obszar komfortowego funkcjonowania, tak, bo osoba w lęku się zwija, i gdzieś tam na końcu zostaje bardzo mała przestrzeń i relacyjna, i fizyczna. I teraz tutaj ten sposób polega na tym, że stosując te odpowiednie sekwencje zachowań, możemy sobie poszerzać w odpowiedni sposób, to też jest tam wytłumaczone, tą właśnie przestrzeń i fizyczną, i relację. Jak to się rozszerza, to w pewnym momencie możemy sobie zdecydować, tak? No bo każdy ma bezpieczną przestrzeń. Tak? Oczywiście są pewni ludzie, którzy gdzieś tam mogą to rozszerzać w jakiś nieskończony, może prawie że sposób. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby ta przestrzeń była dostosowana do nas, żeby ona dawała komfort funkcjonowania, satysfakcję z życia i zapewniała niezależność. Takie są warunki.
A jak to jest nie za szybko albo nie za mocno, ale jednocześnie no niezbyt miękko, bo się nie uda. Ja jestem takim zero-jedynkowym nerwusem, prymusem, perfekcjonistką, albo 100%, albo zero i wiesz, z takim chodzącym biczem, nie? No już odkładam ten bicz.
No, czyli masz tego nadzorcę mocno.
Tak, mam. No i co znaczy jak? Jak nie za delikatnie? To gdzie jest ten złoty środek? Słucham.
To Dobre pytanie. No. Nie wiem, gdzie jest twój złoty środek.
No ja też nie. A najgorsze, że boję się, że na przykład, że go nie ma. Mhm. Że on jest zmienny, słuchaj, że trzeba go pilnować.
Tylko pamiętaj, że zero-jedynkowe myślenie jest charakterystyczne, jest to myślenie lękowe. Mhm. Tak? I tak. Też z niego wynika lęk, to jest pierwsza sprawa. Więc już sama praca nad myśleniem z mnichem.
No.
Tak, może...
Mój mnich jest spocony non stop.
Tak, może, no bo perfekcjonizm też to jest jednak nadodpowiedzialność. Tak, bo ja to tak nazywam sobie na swój użytek, że perfekcjonizm jest okej, jeżeli zmniejszymy jego nasilenie, to będzie odpowiedzialnością. Tak, czyli suwaki trzeba wyregulować. Tak naprawdę przecież ten nadzorca też chce dobrze, tylko przegina pałę, nie? Myślę, że to będzie bardzo trudne dla ciebie, żeby znaleźć ten złoty środek, bo będzie wymagało...
Wiesz, też mi się wydaje, że też jest takie trudne rozróżnienie między tą łagodnością dla siebie, o której bardzo dużo się mówi ostatnio, żeby być dla siebie łagodnym, a pobłażliwością dla właśnie tego stanu, w którym... Jest, ale stabilny.
Chusteczko, ale stabilny, tak, no. Jak w klipie.
Więc może to być takie, że jak się wystawić jednak, nie? Na tą konfrontację z lękiem, żeby się z nim zmierzyć, ale żeby to było trochę bezpieczne, potem wrócić, zobaczyć jak było. To jest taki proces, praca z lękiem jest takim procesem, w którym trzeba nawet notować, wiesz, takie mam wrażenie w zeszyciku. Ja mam mnóstwo zeszytów zapisanych. Takie nieistotne rzeczy, jakie by mi się wydawało. I obserwacja siebie i tego, co się dzieje w ciele i w ogóle trzeba być naprawdę bardzo skupionym, jak się wystawiamy na to.
Ja to też właśnie proponuję taki właśnie bardzo ścisły problem z analizy, tak? Że jest etap, musi być etap odpoczynku. To jest w ogóle pierwsza rzecz po ruchu. To jest w ogóle pierwsza rzecz. I dopiero po etapie odpoczynku jest analiza.
A zapominamy o odpoczynku
oczywiście,
chyba, nie?
Oczywiście. I w tej analizie my musimy sobie, trudno tutaj opowiadać mi cały sposób, ale na podstawie też zmęczenia ciała, różnych sygnałów i sygnałów umysłu i tego my musimy po prostu wyskalować się sami. Bo tu nie ma uniwersalnej skali. Tu każdy musi, tak sportowiec, tak on wie, kiedy jego ciało mówi dość. No ale jednak przekracza, bo chce zdobyć medal. Ma takie momenty, że powie, ja nie wierzę, już usiądę, tak będę leżał. Tak jak w Sex Missy ten bohater, tak będę leżał. Tak? No i też czasem trzeba, tutaj jest ta ważna też wyrozumiałość, że jeżeli dochodzi takie załamania, to też trzeba sobie pozwolić, bo z reguły jak sobie pozwolimy na leżenie, to wstajemy jednak. Pod warunkiem, że to nie jest kryzys objawowy, który wymaga interwencji na przykład psychiatry, tak? Bo nie mylmy zmęczenia z depresją, na przykład, czy wycieńczenia lękowego z depresją i nie mylmy naturalnego stanu wyczerpania, który wymaga regeneracji na przykład z objawami zaburzenia, tak? To też wszystko jest bardzo płynne.
A wydaje mi się, że jako osoba mierząca się i z depresją i z lękiem, to się da odróżnić, takie zmęczenie. To jest co innego. W sensie to jest takie zmiecenie z planszy i jest dużo silniejsze. Jakby mam takie poczucie, że ono jest inne niż takie zmęczenie wymagające po prostu regeneracji po jakiejś aktywności.
Ja to sobie staram wyobrazić w ten sposób, że na przykład jak depresja zmiata, to zmiata wszystkie części. Jakby... Że praktycznie nie ma, ta kapitanka jest, tak sobie to wyobrażam, do zera zmieciona. A zmęczenie, na przykład takie wyczerpanie, to jest tak, że na przykład robotnik leży jak kłoda, mnich ma wyrąbane generalnie, co się dzieje w umyśle. Kapitanka też leży, ale jednak ona ma poczucie, że jest wszystko okej. To znaczy mówi tak, chłopaki, poleżymy, tak? Ale nic się nie dzieje złego. Tak? Jest okej trochę. Nie?
Że to minie, nie? Poleżymy i wstaniemy, a w depresji leżymy i nie widzimy...
A w depresji ta kapitanka jest...
Niczego nie ma już.
Niczego nie ma.
Jutro,
załamana, przerażona, czy w lęku, tak? Bo w lęku przecież jest też to poczucie, że to się nie skończy.
Nigdy.
Tak? To jest podobne też tak jak w depresji, tak? Bo to są podobne przecież neuroprzekaźniki, to wszystko gdzieś tam się nakłada, że jest ta to takie jakby nieskończone cierpienie, czy lękowe, czy depresyjne, tak? To jest też wspólne.
No i to jest takie ciężko sobie pomyśleć wtedy, że to mija, na przykład, że atak paniki, nie? Który jest, że jest stanem najgorszym, ale że mija. On wykańcza, zabiera bardzo, bardzo dużo energii, a potem taki niezaopiekowany albo zignorowany, albo niezdiagnozowany powoduje, że jest ten lęk przed lękiem. To też jest takie zapętlające się.
Tak, dokładnie, no bo to jest, boję się, że zaraz się zacznę bać. Lękam się, że zacznę zaraz się lękać, ponieważ to jest tak straszne i mnie przeraża, to się boję coraz bardziej, to coraz bardziej mam objawy i no i często tutaj właśnie ja na przykład muszę powiedzieć, że jako terapeuta jestem fanem leków w tym sensie, że jeżeli wiemy, po co bierzemy leki, jeżeli bierze to nie, jeżeli to jest paliwo do samochodu, a terapia jest nauką jazdy, to jest fantastycznie. Bo jeżeli to ma być samo paliwo i to paliwo ma rozwiązać sprawę, to jest kanał. Wtedy te leki działają niemalże odwrotnie, nasilając wyuczoną bezradność. Natomiast jeśli osoba wie, po co bierze leki, i chce wspomóc na przykład proces terapeutyczny. Oczywiście nie zawsze są konieczne leki, no ale to wtedy to dobrze działa. Tak? Bo kiedyś była takie przeświadczenie wśród terapeutów, pewnie też taka grupa jeszcze istnieje, że zawsze trzeba pracować z objawem, bo ono jest informacją i to jest wszystko prawda. Ból też jest informacją, tylko na przykład w rehabilitacji ból też jest informacją, jak można daleko robić ruch. Natomiast jeśli ten ból jest uniemożliwiający ruch, to o jakiej rehabilitacji my mówimy? Tak? Musi być najpierw albo interwencja chirurgiczna, albo przeciwbólowa.
Tak jak mówisz, żeby na przykład rozpocząć terapię, jak już te leki, jak się zacznie je brać i tak wejdą, nie? Osadzą się, bo wtedy jesteśmy w stanie jakoś oceniać racjonalnie. Nie mówię, że oceniać racjonalnie to zabrzmi tak, jakby coś było nie tak, ale no w ogóle wierzymy w to, co mówi do nas drugi człowiek, nie? Już nie mamy takiej,
ale też możemy zacząć rozmawiać z lękiem, bo lęk jest przecież komunikatem i jest przyjacielem, który mówi coś istotnego, bo nas chroni przed wyskoczeniem z balkonu. Tylko no jeżeli on się tak rozkrzyczał, że nie sposób się z nim dogadać, no to trzeba go trochę przytłumić, żeby można było zacząć z nim normalne negocjacje.
A zgadzasz się z tym, że właśnie trzeba albo negocjować, albo rozmawiać, albo się mierzyć, a nie walczyć?
To znaczy tak, ja nie lubię słowa walka, bo wolę słowo konfrontacja, bo w każdej negocjacjach jest konfrontacja przecież, różnych interesów. Więc powiedziałbym o tym, że jest to że to powinna być konfrontacja z takim odczytywaniem komunikatu, po co on mi robi tą konfrontację. Z czego to wynika, ten lęk? Bo czasem jest to informacja czysta, czasem jest to troszkę z takiego wyuczonego wzorca, czasem też jest jakieś tam czynniki biologiczne, tak? No, przecież lęk też jest objawem nie tylko zaburzenia czystego lękowego, ale może być towarzyszyć depresji, może być towarzyszyć chorobom neurologicznym, przyjmowaniem leków, tak? No, ale to jeszcze jest szersza grupa. No, ale mówimy o tym takim lęku, tylko powiedzmy związanym bez tych chorób towarzyszących. Więc tutaj nie ma też, to jest bardzo dobre pytanie, w ogóle bardzo dobre pytanie, bo nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi.
Piszesz też w książce, jest taki rozdział, właśnie chcę go dobrze, rozdział dla
pomagaczy.
Nie, właśnie nie, to by było proste do wypowiedzenia, ale też jest. Dla dociekliwych osób. Wiedziałam, że wreszcie mi się uda to wypowiedzieć. Dla właśnie tych dociekliwych. Że lęk jest takim hasłem ogólnym, ale jak się przyjrzymy, to trzeba porozróżniać jeszcze, bo czasem chyba wrzucamy jako pacjent, jako osoba, jako laik, nie? Możemy do jednego worka wrzucić dużo rzeczy, a chyba ważne jest takie wyszczegółowienie tego problemu, nie? Że to jest właśnie, dużo szersza sprawa, niż nam się wydaje. Nie?
Nerwica to zaburzenia lękowe, popularna nazwa zaburzeń lękowych i to nie jest bułka z masłem, zaburzenia lękowe dzielą się na różne zaburzenia i trzeba mieć świadomość, tutaj w taki bardzo prosty, rysunkowy trochę i opisowy sposób te z grubsza takie najbardziej popularne zaburzenia przedstawiam, żeby właśnie każdy, kto czyta, a szczególnie wydaje mi się ci, którzy na przykład wspierają osoby lękowe, bo lękowcy to pewnie to znają, bo w internecie siedzą, znają swoje rozpoznania, tak? Chociaż to też już nie było. Natomiast ktoś, kto na przykład jest ciekawy albo wspierać, albo zrozumieć, tak, to mu dopiero daje jakieś takie szersze spojrzenie, że to jest tak, że jak jest, nie wiem, ból kręgosłupa, to on może być spowodowany, tak, zwyrodnieniem, przepukliną, złamaniem, tak, że jest różne tło. I to trzeba o tym pamiętać, że jest ten lęk wolno płynący, że jest lęk z atakami paniki, że jest lęk z przewagą właśnie tych somatów tak zwanych, całe tam jest, że jest lęk jako adaptacja na trudną sytuację, jest lęk taki, powiedzmy, taki, jak ja to nazywam, powiedzmy taki przenoszony, czyli te wszystkie zespół stresu pourazowego, tak, gdzie jeżeli ktoś oglądał Urodzonego 4 lipca z Tomem Cruise'em, to na pewno pamięta taką scenę, jak jest parada na Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, fajerwerki strzelają, wszyscy się świetnie bawią, oprócz weteranów, którzy za każdym... Po prostu ich ciało pamięta, tak? Bo to jest...
No i to też, ale to też jest taki stereotyp, nie? Że ten zespół stresu pourazowego dotyczy weteranów.
A skąd? No. Dotyczy każdego, tak, kto przeżył traumatyczne doświadczenie. No. Na przykład dotyczy osób, dla których traumą była pandemia. Dotyczy osób, które na przykład też traumowały informacje o wojnie, o wybuchu wojny na przykład. Już nie mówiąc o tych, którzy oczywiście byli. Tak, czyli każde, może być katastrofa jakaś naturalna, tak, czyli każde wydarzenie, które przerośnie możliwości obronne naszego układu psychicznego na początku, bo stres pourazowy się ujawnia po jakimś czasie, tak, tam na przykład po 2 tygodniach, bo to jest jakby, tak jakbyśmy nie wierzyli w coś, co się stało, tak? Wycofujemy się z tego, a potem to wraca ze zdwojoną siłą.
Bo nie zostało przetworzone dobrze.
Bo nie zostało przetworzone, tak? Tak samo jak te objawy depersonalizacji i derealizacji, gdzie umysł ucieka od sytuacji trudnej i go nie ma w domu, tak? I ktoś ma poczucie, że jest, ale go nie ma.
Tak, albo że to, co widzi, to
jest nierealne,
film.
Tak? Tak, po prostu
straszne uczucie.
Umysł zwiał. No. Tak, zwiał, bo się przestraszył.
Ale może być też tak, że na przykład my jesteśmy tak sparaliżowani tym lękiem, albo tak się nakręcamy, że w twojej książce jakby ktoś przeczytał, i ja mam wszystko naraz, w sensie, że jesteśmy tak na przykład opętani lękiem.
Ta, można mieć
bo ja
wszystko
czasem,
naraz.
Tak, ja czasem mam, łapię się na tym, robię sobie stop, że po prostu opętałam się myślami, nie? W sensie, że ta, jakby hold on. Hold your horses, bez przesady. I można sobie toczyć taką śniegową kulę. Z jednej rzeczy, dobra, boję się tego, że nie wiem, zabraknie im pieniędzy do końca miesiąca i toczę kulę. A tutaj inflacja, a węgiel, a tu w przyszłym roku.
Bad news is good news.
Tak, można się nakręcić, że lądujesz pod mostem. Nie mam pieniędzy do końca miesiąca. Tak sobie nakręcić historię, że już za chwilę będę pod mostem.
No też zauważ, że w zaburzeniach lękowych pozornie jest obserwacja rzeczywistości, ale tak naprawdę jest zamknięcie do środka.
Tak.
Czyli się robi taka sytuacja, że rzeczywistość jest kreowana wewnętrznie i projektowana na zewnątrz, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Tak? Czyli jak to, co ty mówisz, hold on, bo już jesteś wyterapeutyzowana na pewno, tak. Mówisz tak. Popatrz. Ale to popatrz w ogóle.
Fakty. Tak?
Fakty.
No, a myśli to nie fakty. To jest to zdanie, które
no i to emocjonalne uzasadnienie, tak? Że jak myślimy, to czujemy, bo emocje są starsze od przeszkoły, więc reagują, bo nie są na tyle głupie, że nie wiedzą, że to fikcja, więc tam potwierdzają jeszcze prawidłowość. Znaczy prawdziwość.
Dzisiejsze czasy sprzyjają zaburzeniom lękowym?
Nie. Dlaczego? No co tu, jakie mamy problemy? No przecież inflacja, wojna.
Chyba się wiadomości oglądają, pandemia. Jest dobrze.
Ja nie, ja uważam,
polecam oglądanie wiadomości, tam jest dobrze. Dla lękowców, nie?
Tak, no oczywiście.
Rękowcy nikt nie oglądają faktów, tylko wiadomości.
Szybkość życia, brak relacji, zła dieta, brak wysiłku fizycznego, informacje trudne, pandemia, wojna. To po prostu jakby ktoś robił idealne warunki dla zaistnienia lęku. To
tak
chyba,
jakby trzeba wyhodować bakterie.
Tak, to chyba jest w tej chwili, no jeszcze komety, ja mówię, brakuje. Ale przepraszam, nie mówię tego głośno, bo zaraz lękowcy wszyscy będą patrzyli w niebo, nie? Ale tak naprawdę brakuje komety jeszcze. Czy tam czegoś.
Jest też tak, niestety, jakkolwiek to głupio zabrzmi, depresja jest już bardziej oswojona i ma tak zwaną lepszą, nawet nie lepszą prasę, tylko już lepsze przyjęcie społeczne.
Nawet trochę jest modna.
Tak, tak. Jezu, też się z tym spotkałam. Strasznie mnie to denerwuje. No, ale no,
i to robi złą robotę, dlatego że to jest bardzo ciężka choroba. Tak. A nadrozpoznawalność słowa, depresji i nadużywanie tego słowa robi złą robotę, bo to jest tak, jakbyśmy mówili, że nie wiem, otarcie kolana jest urazem korala, czy urazem, nie wiem, ciężkim urazem kolana. No.
Ja po prostu jak słyszę, ktoś opowiada, że Jezu, jakiś, mam depresję chyba ostatnio, nic mi nie wychodzi, myślę sobie, nie chcesz nigdy poczuć tego stanu.
Bo trzeba wyraźnie powiedzieć, depresja i lęk to są choroby układowe, ja też o tym piszę, które dotyczą układu hormonalnego, immunologicznego nerwowego. Tak? I dochodzi do szeregu zmian i szeregu dysfunkcji, zarówno wydzielania hormonalnego, funkcjonowania układu immunologicznego, nasilenia się procesów zapalnych, zmiany funkcjonowania ośrodkowego. To jest zaburzenie, choroba, która ma bardzo duże konsekwencje układowe.
No, ale ja mówiłam właśnie o tym, że depresja już tak trochę jest taka oswojona, znaczy, społecznie
lęk
i tak dalej.
Też, lęk
tak.
też, bo to jest te same trzy układy jakby są
Ale lęk jest wyśmiewany, ignorowany, podważany i tak jak nie ma nic głupszego, jak powiedzieć o sobie w depresji, będzie dobrze, to powiedzieć...
Nie bój się.
Tak, nie bój się. Nie bój się, nic się nie stanie.
Nie.
Jest bardziej wstydliwy chyba też... lęk do opowiedzenia, znaczy, bo to czasem są takie, wydawałoby się dla osoby z zewnątrz, błahe sytuacje.
No ale z drugiej strony dla osoby, która nie ma depresji, też depresja jest błaha, nie?
Tak.
Nie do wyobrażenia. No, to jest jak wiatr wieje, to jest nieznośnie, jak nie wieje, to nie wieje, buddyjskie, tak? Przysłowie. Ja myślę, że to jest jakaś... No, to jest
wstydzą się twoi pacjenci, jak przychodzą, wstydzą się powiedzieć bliskim?
Oczywiście. Natomiast no to jest tak, że nie wiem, jak przychodzi facet do ortopedy i mówi, że boli go kolano, to mu ortopeda ufa. Tak? On nie podważa tego, że może pana nie boli jakoś szczególnie, albo może panu się wydaje, że panu boli, że pana boli, tak? A jak ktoś przychodzi z lękiem, znaczy do bliskich, tak? To jest z góry. Ja się właśnie zastanawiam, myślę, że to jest oczywiście wieloczynnikowe, dlaczego tak jest, ale faktycznie tak jest.
No bo w ortopedii nie bierzesz pod uwagę czynników społeczno-kulturowych, a przy lęku i...
No ale z drugiej strony, no taki, co go noga boli, to pracować nie może.
No tak, no ale...
A jak jest robotnikiem?
Jakieś to takie bardziej medyczne jest, wiesz,
niż ten lęk. Jak jest robotnikiem, nie? I to idzie na zwolnienie, no ale to się przepracował, to jest takie...
No tak, a jednak w tym lęku to jest takie... Wiesz, no, wydaje mi się, że u ortopedy nikt nie usłyszy za moich czasów, a jak powiesz rodzicom, babci, cioci, za moich czasów nie było żadnej depresji, była wojna, to jest dlatego podważane, nie? Niezrozumiałe. Albo w dupach się poprzewracało, wszystko mają dzisiaj.
Ja myślę,
tak
że to się łączy też z takiego przekonania, że trzeba cierpieć w życiu. Znaczy, to jest trochę też chyba judeo-chrześcijański jednak, że, ale nie tylko. No, tutaj chyba jednak te religie dalekowschodnie się urywają z tego łańcucha cierpienia, gdzie mówią o zaakceptowaniu cierpienia, powiedzmy, ale nie trwania w tym jakby, bo jeżeli ktoś przychodzi i mówi, chcę czuć się dobrze, czyli nie czuć cierpienia, to jest trochę chyba odbierane jako taki trochę faux pas. No bo każdy swój krzyż musi nieść, każde pokolenie ma swoją wojnę. Każda matka nie śpi, każdy facet haruje. Tak? No, znaczy, że po prostu jest małe przyzwolenie na to, żeby życie było fajne. moim przekonaniu. Także jak, no zresztą pozaborowa sytuacja, no my zawsze Polacy też trochę bardziej tacy w ogóle, tak? I jak ty na przykład wychodzisz, albo ktoś się pyta, jak tam, a to mówisz, dziękuję, dobrze. No.
Najgorzej.
Fajnie się czuje, słońce świeci, no fajnie mi idzie, dzieci zdrowe, tak? No, no porypany, no.
No ale wiesz co, w naszej kulturze nie ma kogoś takiego, kto tak powie, bo jak ci, co u ciebie? A daj spokój.
To, no to jest właśnie ta konwencja, którą trzeba przełamywać. Wychodzić ze schematu. Wychodzić, tak?
A daj spokój. No. Bo też ja mam taką teorię, wiesz, że w Polsce nie ma tego sympatycznego how are you.
No nie ma, bo znowu tam na przykład w Stanach, no to oni są przegięci w drugą stronę.
Tak,
nie
tak,
tam,
tak.
Że wszyscy umarli, wszystko stracił, no. To najlepszy tydzień jego życia, no, bo ale tyle się nauczył.
Nie, smutni, no.
Tak, ale ja myślę, że jednak taka równowaga to najbardziej jest gdzieś tu te kraje, jednak Włochy, Francja, no, tak
oni
sądzę.
Oni mają słońce. To jest
tak,
też.
Tak, no i też mają trochę inną historię,
tak.
Może.
Czyli my nosimy jednak cały czas to, ten bagaż
przekaz,
pokoleniowy.
Oczywiście, że tak. No bo to z pokolenia na pokolenie jest mówione, to jest przekaz mówiony.
No, niesiemy, a potem mierzymy się z tymi lękami. To. Jak żyć z lękiem? O tym pisze Marcin Matych w swojej najnowszej debiutanckiej książce. Nie powie, jak żyć bez lęku, jak wyleczyć się z lęku. Tylko jak
nawet
żyć.
Nie radzę.
Tak, nie radzi. A mógłby na przykład za 4999 zł taką usługę sprzedawać.
Tak,
koniecznie,
tak,
żeby była taka, wiesz, tak, taka cena nie.
Bo jest to doświadczenie takie, bo lęk pierwotny jest też w ciałach migdałowatych, jak małpy mają na przykład, i my też, taki lęk przed na przykład tym, co pełza, czy tam tego. I teraz jeżeli usuniemy tą część układu nerwowego małpie, to ona się zaczyna bawić bez strachu na przykład wężami, które mogą ugryźć. No to jest najlepsza ilustracja, co by było, jakbyśmy nie czuli lęku.
No, to przeczytajcie tę książkę, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby czuć go w takim stopniu, żeby fajnie dało się żyć.
Tak, żeby dobrze on był narzędziem, a nie postrachem.
Narzędziem rozwojowym i pomocnikiem w podejmowaniu decyzji życiowych dobrych.
Tak, tak, tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.